Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, czciciele Maryi Wniebowziętej. Ku szczytom nieba podąża Maryja, jasna jutrzenka, wspanialsza blaskiem od słońca i od księżyca piękniejsza. Medytując nad dzisiejszym świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz setną rocznicą Bitwy Warszawskiej, zastanówmy się przez chwilę nad pięcioma sprawami. Nad samym dzisiejszym świętem, nad wojną bolszewicko-polską, nad prośbami skierowanymi wówczas do Maryi o pomoc, nad samą Bitwą Warszawską i nad szaleństwem każdej wojny. Najpierw pierwsza rzecz, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Aby nieco jaśniej zrozumieć tajemnicę tej uroczystości, trzeba przyjrzeć się samym źródłom tej prawdy. Próżno ich szukać wprost na kartach Nowego Testamentu, ale jest ona dość szeroko obecna w tradycji starożytnych kościołów Bliskiego Wschodu. Te tradycje pochodzą z różnych szkół teologicznych i z różnego czasu, ale chociaż różnią się w szczegółach, to jednak wszystkie zgadzają się co do podstawowych części składowych tego wydarzenia, a mianowicie zaśnięcia, czyli śmierci Maryi, następnie jej pogrzebu, wskrzeszenia i wniebowzięcia. Początkowym elementem składowym tych tradycji jest zaśnięcie, czyli koimesis Maryi, śmierć Maryi. Według Transitus Melitona Sardes owa śmierć miała miejsce w drugim roku po wniebowstąpieniu Chrystusa. Przy tej okazji teksty apokryficzne zauważą dwa następujące po sobie wydarzenia. Najpierw przybycie Chrystusa i polecenie archaniołowi Michałowi wzięcia ciała Maryi na chmurę oraz złożenie go w raju na wschodzie pod drzewem życia, co miało dokonać się dnia 15 sierpnia o godzinie 9 rano. Trzy dni później, to jest 18 sierpnia, ten sam archanioł przeniósł jej świętą duszę do raju i złożył w ciele Maryi. Ten drugi moment ilustruje wspaniale starożytna mozaika z łuku tęczowego Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie, która przedstawia apostołów zgromadzonych wokół śmiertelnego łoża Maryi, a przy łożu stoi Chrystus, trzymając w ramionach duszę Maryi w postaci maleńkiego dziecka owiniętego w pieluszki. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza, mówi Psalm 131. Dusza tej, która kiedyś owinęła w pieluszki Jezusa, teraz sama została owinięta w pieluszki i przeniesiona do nieba. Ten sposób tajemnica przejścia jej syna do nieba została dopełniona przez chwalebne przejście do nieba jego matki. Skąd błogosławiona dziewica rozlewa swoje hojne dary na ludzi. Początek tego jest myśli platońskiej, która uważała, że człowiek składa się z ciała i duszy i że dusza opuszcza ciało zmarłego trzy dni po jego śmierci. Stąd sens miały wszystkie modlitwy, które były zanoszone przy ciele zmarłego właśnie jeszcze przez trzy dni o jego śmierci, po czym dusza definitywnie miała opuszczać ciało zmarłego. Do Maryi wniebowziętej i ukoronowanej w niebie nawiązuje też Apokalipsa, mówiąc o niewieście obleczonej w słońce, ukoronowanej wieńcem z gwiazd 12. W sensie dosłownym tą niewiastą jest lud mesjański, Izrael, złożony z 12 plemion, który zwycięża na niebie walkę ze smokiem. Lud ten już teraz triumfuje, chociaż jest dopiero brzemienny Mesjaszem. A samo życie Mesjasza wciąż jeszcze jest zagrożone przez dalszy ciąg walki ze smokiem, tym razem jednak już na ziemi. W sensie typologicznym jednak, zdaniem ojców Kościoła, tą niewiastą jest Maryja, pierwowzór ludu Bożego. Od chwili wniebowzięcia zasiada ona przy boku swojego Syna, uwieńczona przez Chrystusa koroną nieśmiertelności. Maryja w sensie ścisłym nie potrzebuje żadnych naszych srebrnych czy złotych koron. Nasze materialne korony niczego istotnego jej nie dodają. Chociaż tak jak każda matka, cieszy się ze czci, jaką ją otaczają jej własne dzieci. Nasze ziemskie korony potrzebne są raczej nam. To my potrzebujemy widzialnego znaku, abyśmy mogli wyrazić naszą wdzięczność wobec Maryi. Wiemy bowiem, że człowiek niewdzięczny, a w szczególności niewdzięczny wobec swojej matki, jest duchowym kaleką. Tutaj w Osowie ta wdzięczność ma swój szczególny tytuł, a jest nią dziękczynienie za polskie zwycięstwo w słynnej bitwie warszawskiej. I tyle o pierwszej sprawie, czyli o wniebowzięciu. Druga kwestia to jest wybuch wojny bolszewicko-polskiej. Drugi temat dotyczy tego, że by lepiej zrozumieć ówczesne położenie, w jakim znalazła się Polska, warto przytoczyć słowa, które w lutym 1920 roku padły ze strony niemieckiej. Dowódca niemieckiej armii, generał Hans von Seeckt, podczas wykładu dla oficerów w Hamburgu stwierdził: jeśli chodzi o uratowanie przed bolszewizmem Polski, tego śmiertelnego wroga Rzeszy, tworu i sojusznika Francji, złodzieja niemieckiej ziemi, niszczyciela niemieckiej kultury, to do tego dzieła nie powinna być przyłożona żadna niemiecka ręka. Jeśli diabeł będzie chciał zabrać Polskę, to powinniśmy mu w tym pomóc. Nasza przyszłość leży w bliskości z Wielką Rosją. I czy podoba nam się to, czy nie, dzisiejsza komunistyczna Rosja, nie mamy innego wyjścia. Powstrzymać bolszewizm powinniśmy usiłować na naszych własnych granicach, jeśli on w ogóle, co wydaje się coraz mniej prawdopodobne, zechce nas zaatakować. To są słowa wypowiedziane 20 lutego 1920 roku. A zatem Polska znalazła się w kleszczach, osaczona z dwóch stron. Katastrofa wydawała się nieuchronna także z uwagi na sytuację wewnętrzną Polski, na stan polskiej klasy politycznej. O niej tak pisał Stefan Żeromski. Trzeba to wyznać otwarcie i bez osłony, że lenistwo ducha Polski, cudem z martwych wskrzeszonej, sięgnęło na tego ducha batok bolszewicki. Polska żyła w lenistwie ducha, wplątana przez wszelakie gałgaństwo, paskarstwo, łapownictwo, dorobkiewiczostwo, kosztem ogółu przez jawny biurokratyzm, dążenie do kariery i nieodpowiedzialnej władzy. Wszystka wzniosłość, poczęta w duchu za dni niewoli, zamarła w tym pierwszym dniu wolności. Walka o władzę, istniejąca niewątpliwie wszędzie na świecie, jako wyraz siły potęg społecznych, partii, obozów i stronnic, w Polsce przybrała kształty monstrualne. Nie ludzie zdolni, zasłużeni, wykształceni, mądrzy, których mamy dużo w kraju, docierali do steru władzy, lecz mężowie partii i obozów najzdolniejsi czy najsprytniejsi w partii lub w obozie. Jak po spuszczeniu wód stawu ujrzeliśmy obmierzłe rojowisko gadów i płazów. Tak pisał Żeromski w Interarma. Tę wojnę w jakimś sensie sprowokował sam marszałek Piłsudski, zamierzając budować przyjazne Polsce państwo ukraińskie. Po rozpoczęciu polskiej ofensywy i zajęciu przez niego Kijowa okazało się, że marszałek się przeliczył. Zabrakło mu bowiem masowego poparcia dla wybranego przez niego Petlury. Tymczasem Związek Sowiecki w obliczu niebezpieczeństwa utraty Ukrainy łatwo zmobilizował własne społeczeństwo do walki z Polską. Do Armii Czerwonej wstąpiły tysiące dawnych oficerów carskich. Dnia 14 maja 1920 rozpoczęło się radzieckie uderzenie na Białorusi. Dowodzący nim generał Tuchaczewski w rozkazie natarcia nie krył, że idzie mu o coś więcej niż tylko o pokonanie Polaków. Decyduje się, pisał on, losy decydują się rewolucji światowej. Przez trupa Białej Polski prowadzi droga do wszechświatowego pożaru. Na bagnetach zaniesiemy ludności pracującej szczęście i pokój. Dnia 4 lipca wojska sowieckie przeszły do ofensywy. Front został przerwany, a 23 lipca, gdy Armia Czerwona wkroczyła na etniczne terytorium polskie, Sowieci utworzyli Polski Tymczasowy Komitet Rewolucyjny 30 lipca, którego zadaniem było zastąpienie suwerennego państwa polskiego Republiką Rad. W tym momencie rzeczywiście polska obrona była bliska załamania. Nagle w tym tragicznym położeniu nastąpiło coś nieoczekiwanego. Wielki zryw niepodległościowy Polaków. Do wojska masowo zgłaszali się robotnicy, chłopi, inteligenci, studenci, a nawet uczniowie. W obliczu nadciągającej katastrofy państwa największe partie polityczne postanowiły wziąć na siebie odpowiedzialność za politykę wschodnią. W tym celu 24 lipca powstał Rząd Obrony Narodowej złożony z przedstawicieli wszystkich stronnic politycznych, natomiast materialnego wsparcia udzieliła Antanta. Mimo tego w sierpniu 1920 armia bolszewicka była już u wrót Warszawy, posiadając trzykrotną przewagę liczebną nad siłami polskimi. Nastrój, jaki panował w tym czasie pośród Polaków, to nadzieja i trwoga. Trwoga była wynikiem trzeźwej oceny sytuacji na froncie. Kto znał informację z frontu, temu trudno było opanować lęk w obliczu okrucieństw Armii Czerwonej, w obliczu mordowania jeńców, bestialstwa wobec ludności cywilnej i duchowieństwa, gwałtach, grabieży i niszczenia wszystkiego, co nosiło znamiona kultury. Nadzieja natomiast karmiła się tym, że jeszcze nie wszystko stracone. Trzecia sprawa to prośby o pomoc skierowane do Maryi. I wtedy pośród naszych rodaków nastąpiła wielka mobilizacja duchowa. Nigdy wcześniej Kościół katolicki nie wykazał się tak wielkim zaangażowaniem jak wtedy. Uroczystość Przemienienia Pańskiego dnia 6 sierpnia rozpoczęła się wielka nowenna za ojczyznę, która to nowenna miała zakończyć się dnia 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W tych pełnych napięcia i grozy chwilach polscy biskupi skierowali trzy listy pasterskie. Pierwszy wysłali do papieża Benedykta XV, którym prosząc o modlitwę jednocześnie przestrzegali, jeżeli Polska ulegnie nawale bolszewickiej, klęska grozi całemu światu. Nowy potop ją zaleje, potop mordów, nienawiści, pożogi, bezczeszczenia krzyża. W drugim liście, adresowanym do biskupów świata, polski episkopat prosił o szturm modłów do Boga za Polskę. bo dla wroga, który nas zwalcza, nie jest bynajmniej Polska ostatnią przystanią dla jej trofeów, lecz jest mu raczej etapem tylko i pomostem do zdobycia świata. Trzeci list był skierowany do serc i sumień naszych rodaków. Dajcie ojczyźnie, co z woli Bożej dać jej przynależy. Nie słowem samym, ale czynem stwierdzajcie, iż ją miłujecie. Godnymi się stańcie najdroższego daru wolności przez wasze poświęcenie się dla Polski. W odpowiedzi papież udzielił błogosławieństwa, lecz jednocześnie prosił, aby dnia 15 sierpnia Polacy odmówili różaniec, prosząc o wsparcie i zwycięstwo za przyczyną Maryi. Tego samego dnia pewien socjalistyczny włoski dziennik napisał: papież wezwał, aby prosić o wstawiennictwo Maryi. Nie lada stworzył sobie problem, jeśli wierzy w skuteczność Matki Bożej. 3 miliony żołnierzy w bolszewickich mundurach, ci żołnierze i ich działa znaczą więcej niż wszystkie różańce świata. W najbliższych dniach będziemy mieli tego namacalny dowód. Czwarta sprawa to jest sama bitwa warszawska. Na szczęście na początku sierpnia polsko-francuskie dowództwo wojskowe przeprowadziło udany manewr, który pozwolił polskiej armii oderwać się od działów sowieckich, przegrupować siły i dnia 12 sierpnia rozpocząć trwającą niemal 2 tygodnie bitwę warszawską. Na jej przebieg można dzisiaj patrzeć przez pryzmat podręczników albo encyklopedii, a więc raczej sucho i beznamiętnie. Można jednak sięgnąć do osobistych wspomnień z tamtego czasu, które, wprawdzie fragmentaryczne i subiektywne, ale w o wiele żywszy sposób ukazują to, co się wówczas działo. Wśród takich osobistych relacji z 1920 zachowały się wspomnienia jednej z sanitariuszek, która pracowała w Szpitalu Polskiego Białego Krzyża założonym przez żonę wielkiego pianisty i premiera Helenę Paderewską. Oto co pisze w swoich wspomnieniach ich autorka Anna Kamieńska. Nawała bolszewicka przyszła, jak wiadomo, nagle. Z początku w Warszawie żartowali sobie z tego całego najazdu i ogół mieszkańców nie zdawał sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Stolica bawiła się. Teatry były przepełnione, na ulicach było pełno ruchu. Można wyobrazić sobie tę atmosferę rozprężenia wynikającą po części z przejść rozbiorowych i wojennych, a po części z jakiejś niefrasobliwości, bo Warszawa już nieraz bawiła się tuż przed tragedią. Dnia 10 sierpnia w nocy usłyszałyśmy jakiś dziwny huk. Zerwałyśmy się na równe nogi i jedna z nas zatelefonowała do komendy placu z zapytaniem, co to jest. Odpowiedziano, że to huk armat bolszewickich. W czwartek od rana zaczęły strzały armatnie grzmieć coraz donioślej. Nieprzyjaciel zbliżał się do wrót Warszawy, a biuletyny wojenne przynosiły coraz czarniejsze wieści. W piątek rano dostałyśmy rozkaz opróżnić szpital, gdy strzały armatnie zaczęły już dolatywać w okolicach Pragi. Ranni przybyli z okolic Radzymina mówili, że bolszewicy na pewno koło soboty wejdą do Warszawy. Rozeszła się wiadomość, że Warszawa została odcięta. Była to jednak pogłoska szerzona przez tchórzów. Wieczorem najciężej ranni zostali wysłani dalej, ale w nocy zaczęła przybywać nowa ich partia. I gdybyście widzieli, kogo przynosili na noszach, nie starych żołnierzy, ale wprost dzieciaków i wyrostków. Wszystko to nawet nie w uniformach, wielu bez butów, z ranami, w bardzo wielu wypadkach kłutymi. Co znaczy, że ci malcy potykali się już pierś o pierś. Jeden z nich, gdyśmy go położyły na łóżko, zrobiły opatrunek, to pierwsze słowa, jakie wyszły z jego ust, były: mamo, gdzie jesteś? Z innym chłopakiem, który był uczniem 6. klasy gimnazjalnej, związana jest scena jeszcze bardziej przejmująca. Bo gdy on na chwilę odzyskał przytomność, zawołał: Polsko, choć ja umieram, lecz ty będziesz wolna. Tak to do walki poszła młodzież gimnazjów i liceów warszawskich, wszystkich warstw społecznych. Młodzież niedoświadczona, nieobyta w krwawych bojach, mając przeciwko sobie żołnierza doświadczonego w bitwach I wojny światowej. Razem z nią ksiądz Ignacy Skorupka, który dnia 31 lipca w kazaniu powiedział: nie minie 15 sierpnia, Dzień Matki Bożej Zielnej, a wróg będzie pobity. W tamtym czasie poza planami generałów obwalczących stron działy się też rzeczy do dzisiaj niewyjaśnione. Dotyczy to przede wszystkim wydarzeń, jakie miały miejsce około 15 sierpnia tamtego roku. Należy tu wspomnieć przynajmniej dwa: uderzenie na Wólkę Radzymińską i atak na Ciechanów. Pierwsze z nich, czyli uderzenie na Wólkę, miało związek z utratą Radzymina. Generał Haller wydał rozkaz uderzenia na Radzymin o świcie 15 sierpnia. Tymczasem 1 Batalion 28 Pułku Strzelców Kaniowskich pod dowództwem porucznika Stefana Pogonowskiego, nie wiadomo dlaczego, uderzył przedwcześnie na wroga o godzinie 1 w nocy i rozbił sztab nieprzyjacielski w Wólce Radzymińskiej. Wśród bolszewików nastąpił popłoch, a porucznik Pogonowski, zwyciężając niewielkimi siłami wielokrotnie liczniejszego przeciwnika, padł śmiertelnie ranny, a miał wtedy 25 lat. Wedle przekonania wielu to właśnie w tym miejscu odwróciła się karta wojny. Tego samego dnia nastąpił też zwrot w drugiej bitwie nad Wkrą. Armia generała Sikorskiego przystąpiła 14 sierpnia do działań zaczepnych, mających odciążyć Warszawę. I wtedy to właśnie śmiałym zagonem 203 Ochotniczy Pułk Ułanów obszedł nocą z 13 na 15 sierpnia Ciechanów i wczesnym rankiem zaatakował z najmniej spodziewanego kierunku. Na skutek panicznej ucieczki bolszewików w ręce kaliskich Ułanów padła kancelaria dowództwa i magazyny, ale najważniejszą rzeczą było spalenie przez Rosjan własnej radiostacji, będącej jedynym źródłem łączności z dowództwem frontu zachodniego. Tracąc kontakt ze sztabem, armia Tuchaczewskiego nie przeprawiła się przez Wisłę i nie wzięła udziału w bitwie warszawskiej, przyczyniając się do ostatecznej klęski Rosjan. Wypowiadający się w tej kwestii znawcy zgodnie zauważają, że były to dwa wręcz irracjonalne wydarzenia, które wpłynęły na ostateczny przełom. Kardynał Kakowski z kolei tak opisuje w swoich pamiętnikach czyn księdza Skorupki, który zginął na polu walki pod Ossowem 14 sierpnia. Ksiądz Skorupka zwrócił się do mnie z prośbą, aby mu pozwolił pójść na front razem z Batalionem Młodzieży Gimnazjalnej Warszawskiej, w którym znajdowała się jego szkoła. Zgadzam się, rzekłem, ale pamiętaj, abyś ciągle przebywał z żołnierzami w pochodzie w okopach, a w ataku nie pozostawał w tyle, ale szedł w pierwszym rzędzie. Właśnie dlatego odrzekł: chcę iść do wojska. W bitwie pod Ossowem młodociany żołnierz nie wytrzymał ataku i zaczął się cofać. Cofali się oficerowie i dowódcy pułku. Wtedy ksiądz Skorupka zebrał koło siebie kilkunastu chłopców i z nimi poszedł naprzód. Widząc cofającego się dowódcę pułku, krzyknął do niego: panie pułkowniku, naprzód. A ksiądz? Zapytał pułkownik. Panie pułkowniku, za mną. Chłopcy, za mną. Poszli Naprzód wielu poległo, padł urażony granatem i ksiądz Skorupka. Dlaczego tak podnoszą i gloryfikują śmierć księdza Skorupki przed wszystkimi ofiarami wojny? Chwila śmierci księdza Skorupki jest punktem zwrotnym w bitwie pod Osowem i w dziejach wojny 1920. Do tej chwili Polacy uciekali przed bolszewikami, odtąd bolszewicy uciekali przed Polakami. Szczegóły śmierci księdza Skorupki opowiadali mi młodzi żołnierze, których odwiedziłem w szpitalu jako rannych. Bolszewicy wzięci do niewoli opowiadali, że widzieli księdza w komży i z krzyżem w ręku, a nad nim Matkę Bożą. Jakżeż mogli strzelać do Matki Bożej, która szła przeciwko nim? Ten moment kulminacyjny w bitwie pod Warszawą nazwano tego dnia cudem nad Wisłą. Tyle kardynał Kakowski z niewoli do niepodległości w swoich pamiętnikach. Tak oto w uroczystość niebowzięcia na Świętszej Marii Panny pod Ossowem wojska bolszewickie zostały odparte. Ponosząc ogromne straty, zaczęły się cofać w popłoku. Ich pułki szybko tajały, amunicja wyczerpywała się, a żołnierze byli w stanie skrajnego wyczerpania. Nie tylko pojedyncze jednostki, ale cała armia straciła wiarę w skuteczność walki i szansę na wygraną. Struna, która naprężała się do momentu sforsowania Bugu, teraz pękła, pisał Witold Putna. Podobnie jak w przypadku walki Dawida z Goliatem, Bóg dał zwycięstwo małemu nad wielkim. Modlitwy Polaków, podobnie jak w przypadku modlitw Judy Machabeusza, zostały wysłuchane. Tak modlił się Machabeusz. Bez trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby, bo niebu nie czyni różnicy, czy osali przy pomocy wielkiej, czy małej liczby. Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska. Prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z nieba. Oni przychodzą do nas pełni pychy i bezprawia, po to, aby wytępić nas razem z żonami naszymi i dziećmi i aby nas obrabować. My zaś walczymy o swoje życie i swoje obyczaje. On sam skruszy ich przed naszymi oczyma. Wy zaś ich nie obawiajcie się. Tyle ten tekst z pierwszej Machabejskiej. Później, dzień 25 sierpnia, przyjęto uważać za koniec Bitwy Warszawskiej. Według niepełnych szacunków podczas całej tej wojny poległo lub odniosło ciężkie rany ponad 100 tysięcy polskich żołnierzy. Kraj już wcześniej ciężko dotknięty przez I wojnę światową doznał nowych zniszczeń, których usuwanie pochłonęło wiele czasu i kosztów. W sumie jednak był to pierwszy po latach zaborów liczący się na arenie międzynarodowej sukces Polski. Była to pierwsza po rozbiorach wygrana przez polską armię wojna. Sam Tuchaczewski wspominał później, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gdybyśmy wyrwali z rąk burżuazji polskiej jej burżuazyjną armię szlachecką, wówczas rewolucja klasy robotniczej w Polsce stałaby się faktem dokonanym, a pożar ten nie dałby się ograniczyć ścianami polskimi, jak wzburzony potok rozlałby się po całej Europie Zachodniej. Wszystko tam w Europie było gotowe do wzięcia, lecz Piłsudski i jego Polacy spowodowali gigantyczną, nieprawdopodobną klęskę rewolucji światowej, dopowiedział Lenin. Dnia 8 grudnia 1920 Józef Teodorowicz, arcybiskup ormiańsko-katolicki Lwowa, zwrócił uwagę na dodatkowy czynnik. Bóg łaskę zwycięstwa i cud pod Warszawą dał nam przez ręce tej, która Polski jest królową. Mówił mi kapłan pracujący w szpitalu wojskowym, iż żołnierze rosyjscy zapewniali go i opisywali, jak pod Warszawą widzieli Najświętszą Pannę okrywającą swoim płaszczem stolicę. I z różnych innych stron szły podobne świadectwa. Było to tak wielkie zwycięstwo wojsk polskich, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny. Dlatego właśnie zostało nazwane cudem nad Wisłą. Odwołanie się do cudu nie było przypadkowe, ponieważ dokonane 6 lat wcześniej odrzucenie wojsk niemieckich spod Paryża nazwano właśnie cudem nad Marną. Cud nie powstaje z niczego, nie wyrasta na nieużytkach jałowych. Cud sierpniowy zrodził się pod opieką boską, z męki samotnego wodza i ze zbiorowego, krwawego, ofiarnego wysiłku żołnierza. Jest to istotnie cud niespożytej mocy ducha polskiego, mocy, która spętana w niewoli drzemała, a obudzona do życia piorunem spadła na ponawianą próbę narzucenia jarzma, powiedział Pobóg Malinowski. Na pamiątkę tamtego zwycięstwa przywrócono w 1992 roku Święto Wojska Polskiego. Jest to wasze, drodzy żołnierze, spadkobiercy Bitwy Warszawskiej, święto. Przedstawiciele kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari złożyli 15 sierpnia roku 2000 na Jasnej Górze ryngraf. Na rewersie tego ryngrafu umieszczono słowa ostatniego meldunku, jaki pod Radzyminem złożyli ojczyźnie jej najwierniejsi synowie. 14 sierpnia 1920 roku, piszą oni, 7-krotnie odpieraliśmy hordy bolszewickie i padliśmy u stóp stolicy, a wróg odstąpił. I ostatnia, 5 kwestia, szaleństwo wojny. 5 i ostatnia sprawa to konieczność zastanowienia się w świetle Ewangelii nad sensownością każdej wojny. I właśnie w tej sprawie wypowiedział się w sposób bardzo prosty papież Franciszek podczas swojej wizyty w Fogliano di Redipulia w 2014. Na tamtejszym cmentarzu spoczywa ponad 100 tysięcy włoskich żołnierzy poległych w I wojnie światowej podczas krwawych walk w Dolomitach nad Isonzo. A oto jego słowa. Przybywając tutaj, na to miejsce w pobliżu cmentarza, podziwiając wcześniej piękno krajobrazu całego tego regionu, gdzie kobiety i mężczyźni pracują, rozwijając życie rodzinne, gdzie dzieci bawią się, a starsi oddają się marzeniom, nie znajduję innych słów, jak tylko te, że wojna jest szaleństwem. Podczas gdy Pan Bóg rozwija swoje dzieło stworzenia, a my ludzie jesteśmy powołani do współpracy w Jego dziele, to wojna niszczy. Niszczy także to, co Bóg stworzył jako najpiękniejsze, czyli istotę ludzką. Wojna niszczy wszystko, także więź między braćmi. Wojna jest szalona. Jest planem rozwoju przez niszczenie. Chęć rozwijania przez zniszczenie. Chciwość, nietolerancja, żądza władzy to motywy pobudzające do decyzji o wojnie, a są one często usprawiedliwiane ideologią. Wcześniej jednak jest namiętność, bodziec wypaczony. Ideologia jest usprawiedliwieniem, a gdy zabraknie ideologii, to pojawia się odpowiedź Kaina. Co mnie obchodzi mój brat? Czy jestem stróżem brata mego? Wojna nikomu nie patrzy w twarz, starszym, dzieciom, matkom, ojcom. Co mnie to obchodzi? Nad wejściem tego cmentarza unosi się szydercze motto wojny. Co mnie to obchodzi? Wszystkie te osoby, których szczątki tutaj leżą, miały swoje plany, marzenia, ale ich życie zostało przerwane. Ludzkość powiedziała, co mnie to obchodzi. Taka postawa jest dokładnie przeciwna temu, czego w Ewangelii żąda od nas Jezus. Także dzisiaj jest wiele ofiar. Jak to możliwe? Jest to możliwe, ponieważ także dzisiaj za kulisami kryją się interesy. Plany geopolityczne, żądza pieniędzy i władzy. Jest przemysł zbrojeniowy, który wydaje się tak ważny. I ci organizatorzy terroru, organizatorzy starć, a także właściciele firm zbrojeniowych wypisali w sercach, co mnie to obchodzi. Być może spekulujący na wojnie z tym noszącym w sercu, co mnie to obchodzi, zarabiają dużo, ale ich zdemoralizowane serce utraciło zdolność do płaczu. To, co mnie to obchodzi, uniemożliwia płacz. Kain nie płakał. Cień Kaina obejmuje nas dzisiaj tutaj, na tym cmentarzu. Widać go tutaj. Widać go w historii od roku 1914 aż po dzień dzisiejszy. Widać go także w naszych czasach. Sercem syna, brata, ojca proszę was wszystkich i dla nas wszystkich o nawrócenie serca. Przejście od tego, co mnie to obchodzi, do płaczu. Za wszystkich poległych w bezsensownej rzezi. Za wszystkie ofiary szaleństwa wojny w każdym czasie. Ludzkość potrzebuje płaczu i to jest godzina płaczu. Tyle papież w swoim przemówieniu w Redipulia. Tak, ludzie, o ile są grzeszni, zagraża im niebezpieczeństwo wojny i aż do nadejścia Chrystusa będzie zagrażać. Ponieważ w człowieku, w rodzinach, w społeczeństwach i narodach ciągle tlą się zarzewia napięć i konfliktów spowodowanych przez rosnące nierówności między bogatymi a biednymi, przez dominację mentalności egoistycznej i indywidualistycznej, wyrażającej się również w pozbawionym reguł kapitalizmie finansowym, a także przez różne formy terroryzmu i przestępczości. Pokój to nie tylko milczenie broni między narodami, ale to budowanie społeczeństwa opartego na moralności ewangelicznej i chrześcijańskiej, na sprawiedliwości społecznej. Taka jest, mówił święty Grzegorz z Nysy, definicja pokoju. Zgodność tych, którzy byli poróżnieni. To niebezpieczeństwo wojny może zostać wyeliminowane pod warunkiem, że najpierw zostanie ustanowiony pokój we własnym sumieniu każdego obywatela, aby tym skuteczniej mówić o pokoju wewnętrznym i zewnętrznym w polityce państwowej. Wymaga to oczywiście ustanowienia jakiejś powszechnej, przez wszystkich uznanej władzy publicznej, która by rozporządzała skuteczną siłą zdolną wszystkim zapewnić zarówno bezpieczeństwo, jak i przestrzeganie sprawiedliwości oraz poszanowanie praw. Wtedy to za zgodą narodów będzie można zakazać wszelkiej wojny. Tak mówi Gaudium et Spes w 82 punkcie. Na koniec więc modlę się za wszystkich poległych w tamtej wojnie sprzed 100 lat, którzy spoczywają w tej znanej ich krwią ziemi. Dziękujemy im wszystkim za ocalenie naszej ojczyzny i za ocalenie Europy. Niech ich umiłowanie wolności i ojczystej ziemi wzbudzi w naszych sercach pragnienie pokoju. Prośmy Boga o to, aby w nas dojrzewało uczucie przebaczenia i braterstwa, zgodnie z nakazem Zbawiciela. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Niech każdy z nas dostrzega w drugim człowieku brata, którego należy przyjąć i miłować po to, by wspólnie budować lepszy świat. Amen.